powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w piątek, jak zwykle, a razem ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, pani Iwono.
Nie wiem, czy pan tam podgląda, słucha radia, telewizji, bo to się zaczyna taki moment zmasowanych reklam dotyczących suplementów. I my trochę dzisiaj o tych suplementach porozmawiamy.
No, wiedziałem, o czym będziemy rozmawiali i co ciekawe, dzisiaj rano właśnie, kiedy się goliłem, to usłyszałem w radio reklamę, która mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ mówiła o tym, że jeżeli masz za mało energii, jeżeli czujesz się zmęczony, a kto na przykład rano nie czuje się zmęczony, prawda?
Zwłaszcza jesienią i zimą, no tak? Właśnie, które się już zbliżają.
Szczególnie jeszcze jak prokrastynował swój sen, prawda? I wieczorem odpalał jeszcze jakiś serial. No to myślę, że w ogóle usytuowanie tej reklamy o tej godzinie było fantastyczne. Następnie ona mówiła, że żeńszeń oraz te składniki, które są tam umiejscowione, zwrócą energię i człowiek będzie miał naprawdę siłę na cały dzień, co jest oczywiście całkowitą bzdurą i możemy właśnie ten przypadek szerzej później omówić.
No dobrze, ale myśli pan o żelkach na przykład, że taki żeńszeń w postaci żelków można by sobie podać?
Mam w ogóle problem z tym, jak człowiek się tak zastanowi, czym jest źródło energii, prawda? No to umówmy się, że żeńszeń źródłem energii na pewno nie jest. Więc jeżeli człowiekowi brakuje energii, no to nie spodziewałbym się, żeby żeńszeń był akurat tym składnikiem, który tą energię będzie dostarczał. Tym bardziej, że z tego, co ja kojarzę, no to ten żeńszeń tak geograficznie w Polsce to raczej rzadko rósł i myślę, że królowa Bona też go nie sprowadziła, więc nie wiem, czy mamy w tradycji w ogóle odżywianie się żeńszeniem i czy w związku z tym od dziesiątków tysięcy lat wszyscy w Polsce są zmęczeni, bo żeńszeniu nie używają. No jakoś mi to...
Oj, dużo ironii tutaj słyszę, ale tak do tych żelków bym wróciła, bo to nieprzypadkowo się pojawiło. Proces ma jedna z piosenkarek, nie wiem, czy będziemy mówić Doda, po prostu chyba tak, wszyscy o tym wiedzą, za propagowanie fałszywych informacji zdrowotnych. I tutaj igranie już ze zdrowiem jest dla mnie rzeczą poważną.
To prawda, postawiono jej zarzuty, czyli to już nie jest kwestia nawet tego, że toczy się sprawa, tylko tutaj już mamy konkretny zarzut, więc właściwie sprawa już idzie do sądu i sąd rozstrzygnie, czy ona jest winna, czy nie. Natomiast kwestia oczywiście dotyczy tego, że suplementy diety, czyli produkt, który z założenia właściwie jest żywnością, prawda?
Nie jest lekiem, od razu powiedzmy. Lekiem,
właśnie, to jest bardzo istotne. Istotne jest też to, że Polacy uwielbiają suplementy. I czy pani redaktor wie, ile w ciągu roku wydajemy na suplementy my wszyscy?
Niemało.
Niemało. To jest ponad 7 miliardów złotych. To po prostu jest jakieś szaleństwo i ta kwota ciągle rośnie. I statystyki mówią, że no w ciągu najbliższych paru lat, czyli do 2030 roku, będziemy wydawali 10 miliardów złotych my wszyscy na suplementy, które właściwie no nie przynoszą nam żadnej korzyści, a już na pewno nas nie leczą. Problem tutaj z tymi zarzutami, które prokuratura postawiła pani Dodzie, dotyczy tego, że ona w swoich reklamach jako osoba publiczna sugerowała, że spożywanie właśnie żelków może wyleczyć z choroby Hashimoto, czyli z przewlekłej choroby zapalnej tarczycy. Tak. I no oczywiście tak nie jest, natomiast przez to, że no jest jakąś osobą publiczną i przez to, że no deklaruje jako taki społeczny dowód słuszności swoje wyleczenie i to, jakie u niej przyniosło to świetne rezultaty, no sugeruje, że tak po prostu jest i że każdy, kto będzie te żelki przyjmował, to z choroby Hashimoto się wyleczy. No i to oczywiście jest nieprawdą i jest wielkim, wielkim problemem. No też jakby z mojej perspektywy, ja oczywiście nie mogę porównywać się do jakichś znanych celebrytów, ale z perspektywy mojej obecności w radiu, czy też jakichś artykułów, które piszę, które gdzieś tam są dostępne, czy też swojego Instagrama, stałem się jakąś osobą może nierozpoznawalną, ale też w świecie dietetyki może nie anonimową. W związku z tym ja również otrzymuję bardzo dużo propozycji
reklamowania
suplementów i co bardzo ciekawe, że te propozycje są naprawdę bardzo lukratywne, dlatego że ktoś na przykład mi oferuje, że 50% wartości sprzedanych przeze mnie suplementów trafi bezpośrednio do mojej kieszeni. To po prostu jest szalone. Więc proszę zobaczyć, jak duża musi być marża i jak bardzo dużo te firmy na tym zarabiają, skoro stać ich na to, żeby 50% sprzedaży oddać jako element wynagrodzenia. Więc nigdy w to nie wszedłem i nigdy w takie procedury nie wejdę. Ale wykorzystuje się po prostu te znane osoby po to, żeby ten społeczny dowód słuszności, który bardzo lubimy z perspektywy psychologii, bo jeżeli komuś znanemu pomogło, albo w ogóle jeżeli ktoś mówi, że coś działa i jest tego bardzo zadowolony, to przynosi nam dużo większą świadomość tego, że to działa, niż na przykład jakieś bardzo duże badania medyczne.
Ja bym chciała tutaj iść w politykę i rozmawiać szerzej o Lex Szarlatan, które to prawo niestety nie wejdzie w życie, ale to również dotyczy dietetyki, nie tylko medycyny, właściwie medycyny szeroko pojętej, bo i psychologia, i psychiatria, i dietetyka, więc może te regulacje jakoś by pomogły, ale wracając, bo to jest chyba taki odprysk, prawda, że nie ma tych zabezpieczeń.
Tak.
O czym rozmawiamy
to
dzisiaj.
Lex Szarlatan było odpowiedzią tak naprawdę na problem pewnego pana Oskara D., który również ma postawione zarzuty, który nazywał się naturopatą i który zrobił naprawdę wiele, wiele złego, promując czy też próbując leczyć śmiertelne choroby jakimiś szalonymi dawkami właśnie suplementów diety, jakimiś dziwnymi specyfikami, co skończyło się po prostu tragicznie śmiercią. Więc ten Lex Szarlatan był taką ustawą, która mogła ten rynek uregulować. Bardzo żałuję, że nie została podpisana, ale mam nadzieję, że w przyszłości być może uda się jakoś ten temat ugryźć, bo on naprawdę z perspektywy takich osób jak ja, czyli takich osób, które właściwie żyją zdrowiem i zdrowiem publicznym, uważają, że konieczna jest regulacja, która pozwoli wyrzucić z rynku obietnic, sprzedawania marzeń, i po prostu
fałszywych obietnic, właśnie to jest ważne, bo to się nigdy nie stanie, tak?
Które właściwie jedyną rzeczą, którą robią, to napychają portfele tych osób.
Tak, ale pod jednym suplementem, może właściwie bardziej lekiem, zawsze się będziemy podpisywać, to jest witamina D.
Ja bym powiedział, że tych suplementów, które mają dobrą reputację i które są przebadane i które mają pewne normy, jeżeli chodzi o dawkowanie, jest odrobinę więcej niż witamina D. Witamina D oczywiście jest takim produktem, który jest zalecany do suplementacji, szczególnie właśnie od okresu takiego jesiennego, kiedy ta ilość słońca drastycznie spada w naszej szerokości geograficznej, więc tą witaminę D nauka mówi o tym, że powinniśmy suplementować, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w czasie najbliższych badań krwi, morfologii, które powinniśmy sobie raz do roku zbadać, żeby zobaczyć po prostu i oznaczyć, jaki mamy
poziom tej witaminy D.
Jeżeli okaże się, że on jest subklinicznie niski, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włączyć taką suplementację. Pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że jeżeli czegoś nam brakuje i mamy niedobory, to szalone zwiększenie dawki, którą będziemy przyjmowali, szybciej nam te niedobory uzupełni, albo będzie dla nas działało jakoś tak bardzo, bardzo terapeutycznie. To tak nie jest. To znaczy nasz organizm potrzebuje czas, żeby to wszystko zmetabolizować, odłożyć, żeby to się wchłonęło i działało. W związku z tym nie ma co przesadzać również z dawkami. Więc norma, jeżeli chodzi o dzisiejsze przyjmowanie witaminy D, to jest 2000 jednostek międzynarodowych i powinniśmy mniej więcej taką dawkę każdego dnia przyjmować. Lub jeżeli jesteśmy takimi typami, które nie są dosyć takie skrupulatne, to w związku z tym, że my odkładamy tą witaminę D w naszej tkance tłuszczowej, możemy też przyjmować na przykład tygodniowe dawki, więc zamiast 2000 w ciągu jednego dnia możemy przyjąć na przykład 14 000 na raz.
Nic nam się nie stanie.
Nic nam się nie stanie i nasz organizm po prostu to w tych komórkach tłuszczowych nam odłoży i będzie z tego czerpał. Natomiast to nie jest tak, że powinniśmy te 14 000 przyjmować każdego dnia. Po prostu wtedy zmieniamy sposób naszego przyjmowania. Być może zwiększy się wtedy nasza adherencja, czyli to, że robimy to regularnie. I można też w ten sposób. Drugim suplementem, który mógłby się przydać, szczególnie u osób, które nie jedzą mięsa, jest witamina B, B12. I tutaj też można sprawdzić sobie wartość witaminy B12 we krwi, ale jakby z założenia przyjmujemy, że osoby, które nie jedzą mięsa, będą miały niedobory witaminy B12. I przypomnę tylko, że witamina B jest jednym z czynników krwiotwórczych, tak? Czyli mamy żelazo, mamy kwas foliowy i witaminy B, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby, które są na diecie wegańskiej albo wegetariańskiej, również tą witaminę B12 przyjmowały. I to są, myślę, takie dwa suplementy, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Trzeci, o którym warto powiedzieć, to jest kwas foliowy w sytuacji, kiedy jesteśmy albo staramy się o dziecko, albo wtedy, kiedy jesteśmy na początku ciąży, no to ten kwas foliowy odpowiada z perspektywy fizjologii za rozwój układu nerwowego, za rozwój cewy u dziecka, w związku z tym jest ważny i nie możemy mieć niedoboru, więc to jest taki trzeci suplement, który możemy sobie dorzucić. Natomiast pozostałe suplementy, powiedziałbym, że tylko w sytuacji, kiedy będziemy mieli objawy, albo wtedy, kiedy lekarz nam zaleci, albo wtedy, kiedy w badaniach krwi okaże się, że mamy niedobory. Jeszcze chciałem tylko dodać, że nadmiar witaminy D był też przyczyną śmierci, to znaczy przyjmowanie nadmiaru witaminy D ostatnio w Anglii spowodował śmierć jednej osoby, która po prostu przedobrzyła i doprowadziła do nadmiaru witaminy D w organizmie. W związku z tym nie powinniśmy też przesadzać. Chciałem też powiedzieć o tym, że ślepe przyjmowanie na przykład multivitamin, albo są takie reklamy, które mówią, że selen zmniejsza ryzyko wystąpienia na przykład jakichś tam nowotworów, że to też są bajki. Tak? I są takie badania, które mówią o tym, że przyjmowanie multivitaminy na przykład może zwiększyć, która będzie miała na przykład dużo beta-karotenu, może zwiększyć ryzyko powstawania nowotworu u osób palących, nowotworu płuc. Także to nie jest takie zero-jedynkowe i neutralne, że jak przyjmujemy multivitaminy, to wszystko jest ok. Są też takie badania, które mówią o tym, że w grupie mężczyzn przyjmowanie określonych suplementów zwiększało ryzyko wystąpienia nowotworu prostaty. Więc to nie są absolutnie neutralne substancje, które możemy jak żelki sobie przyjmować i że wszystko będzie ok. I myślę, że to też jest taka informacja, która może się przedrzeć do naszej świadomości, żeby nie przesadzać z tymi suplementami.
Zalecamy umiar i uwagę oraz ostrożność. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dziękuję panie Michale.
Dziękuję.
Iwona Dębska, do usłyszenia. Jak zwykle dobrego i smacznego weekendu państwu życzymy.
Powiedzmy sobie dobrze.